Poranny gość Radia Rodzina.
A moim gościem jest dziś Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, panie ministrze. Pierwszy raz po wakacjach.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście pierwszy raz po wakacjach.
O letnim sezonie mówiło się, że to sezon ogórkowy, że się nic nie dzieje. Tymczasem mam wrażenie, że o minionych miesiącach trudno tak powiedzieć. Gdyby pan miał wskazać trzy najważniejsze wydarzenia, inicjatywy, może afery z tego czasu, na co by pan wskazał?
No, myślę, że ja się zajmuję gospodarką i dla mnie ważne są też liczby. Lipiec, te dane pojawiły się w sierpniu, zakończył się zwyżkową produkcją przemysłową dla mnie, dla osoby, która jest odpowiedzialna za też produkcję przemysłową w Polsce, za rozwój przemysłu. To jest bardzo ważna informacja, wzrost o 3,6% rok do roku, więc gospodarka ma się nieźle, przemysł ma się nieźle. Drugą kwestią to jest, myślę, że pochodna tej naszej dobrej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, to jest zmiana przez indeks S&P kategorii Polski z kraju rozwijającego się, z gospodarki wschodzącej do gospodarki rozwiniętej, czego efektem był chociażby nasz udział w G20 i ta sytuacja gospodarcza bardzo dobra. No myślę, że ważne to jest z punktu bezpieczeństwa i budowania takiej odporności państwa jest też zwodowanie polskiej fregaty rakietowej ORP Wicher. To myślę, że w kontekście bezpieczeństwa Bałtyku bardzo istotne, że dowozimy te projekty, które są no, ponadkadencyjne. To znaczy, to nie jest projekt, który zresztą uważam, że kwestie bezpieczeństwa są takie elementy, które powinny być włączone z takiego politycznego sporu i powinny być pewnym konsensusem politycznym. Żałuję, że w niektórych kwestiach tego nie ma.
To są typy pana ministra. Ja jestem ciekawy, na co wskazaliby nasi słuchacze. To możecie pisać albo dzwonić do Judyty. Natomiast pan pozwoli, że mam swoje typy i zacznę od Dolnego Śląska. Żeby być delikatnym, najprawdopodobniej nieuczciwe dzielenie pieniędzy dla powodzian. Pieniądze miały trafiać do tych, którzy w powodzi nie ponieśli straty, ale albo byli członkami Koalicji Obywatelskiej, albo byli związani z ludźmi koalicji. Wie pan, o czym mówię?
Tak, oczywiście. Mówimy oczywiście o Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jako minister odpowiedzialny za pomoc dla powodzian, który przygotowywał, wie pan, to nie były łatwe rozmowy z powodzianami, z osobami, które traciły wszystko. Pamiętam taką rozmowę w Kłodzku i w Stroniu, kiedy to ludzie płakali na spotkaniu, bo stracili na przykład 100 uli albo hurtownia budowlana, która cała popłynęła. I to nie byli tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzili taką działalność turystyczną. To były różne firmy. One rzeczywiście wymagały wsparcia. Myśmy na ten cel przeznaczyli bardzo dużo pieniędzy. Realnie skorzystało wielu przedsiębiorców, więc można powiedzieć, że w tych dwóch kluczowych wiodących województwach, czy województwie opolskim i dolnośląskim, ale też i na Śląsku, a także na województwie śląskim, żeby być precyzyjnym, i w lubuskim, też kilku przedsiębiorców z tego skorzystało. Wydaliśmy ponad 620 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do powodzian. Te pieniądze trafiły do przedsiębiorców poszkodowanych powodzią. Nigdy nie było w historii Rzeczypospolitej takiego wsparcia dla osób, które utraciły dobytek i majątek. Mówię, tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą. W 1997 roku nikt się tym nie przejmował, nikt tym nie był zainteresowany. Po prostu nie było pieniędzy, nie było też możliwości, nie było mechanizmów, nie było tak szybko reagującego państwa. Myśmy przygotowali różne rozwiązania, te szybkie i te takie, które można było szybko z nich korzystać, interwencyjne, ale też te, które wymagały zaświadczeń, rzeczoznawców. To były takie, no takie, powiedzmy takie mechanizmy, które ograniczyłyby tego typu różnego rodzaju.
No ale 200 tysięcy zapęknięte płytki, to
nie wie pan,
chyba...
I pojawia się grupa cwaniaków. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pracownicy KAR-u wykonali naprawdę dużą robotę. I wielu z nich ciężko i uczciwie pracowało, a zarząd KAR-u, bo to trzeba powiedzieć nie tylko o pani Konieczyńskiej, mianowicie pani Konieczyńska powiedzmy nie brała formalnie udziału w przyznawaniu takiego wsparcia firmie, którą prowadzi jej mąż, no ale jednak wie pan, no są pewne standardy etyczne, a podpisywał tu prezes. Z kolei żona, właściwie teściowie prezesa na nieruchomości, której chyba jest właścicielem jest żona, próbowali taką samą kwestię, próbowali próbowali pozyskać takie, taką dotację na nieruchomości, której właścicielami nie byli w 2024 roku. To po pierwsze, a po drugie, co myślę, że jest niezwykle istotne, tam powodzi nie było. I on, tu trzeba było szybkich decyzji.
Oni tam się nie znaleźli przypadkowo w tej agencji. To są ludzie jednak związani z tymi, którzy sprawują władzę.
No wie pan, trzeba sobie też jasno odpowiedzieć. No, pani Kojęczyńska, ktoś ją wskazał i gdzieś tam się pojawiała, była członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale pan Papaj był z bezpartyjnych samorządowców, którzy też, że tak powiem, współdzielą dzisiaj, to też muszą wziąć odpowiedzialność za tą sytuację i się też uderzyć w pierś. Myśmy od samego początku, kiedy ja pozyskałem tę informację, mówiłem, moim zdaniem trzeba rozwiązać tę sprawę jednoznacznie, czyli po prostu podziękować tym państwu za pracę. A po drugie, to nie są standardy Koalicji Obywatelskiej i też szybka decyzja w tej sprawie, jak pojawiły się pierwsze publikacje medialne, nie w wakacje, tylko wcześniej, i ostrzegałem przed tym, że to może być kłopot, to po pierwsze ja jako minister poprosiłem moich współpracowników w ministerstwie odpowiedzialnych za właśnie nie tylko przyznawanie tych środków, którymi agencja obracała, bo to były środki dedykowane rządowe, agencja pracowała.
Pieniądze znaczone po prostu.
Tak jest, dokładnie. I poprosiłem o wszczęcie kontroli. Też w tej sprawie CBA rozpoczęło kontrolę. Myśmy tę kontrolę w tych jednostkowych sprawach zakończyli, kierując wnioski do prokuratury, a także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA też zadziałało. Usunęliśmy panią Koniczyńską z Koalicji Obywatelskiej, więc my akurat w tej sprawie jesteśmy, no, powiedziałbym, dosyć precyzyjni. Jak ktoś popełnia taki błąd albo po prostu robi to celowo i to jest wybitnie, że tak powiem, no, ponad takie standardowe i takie, powiedziałbym, ohydne wręcz, no to wie pan, tu nie ma miejsca dla takich ludzi w Koalicji Obywatelskiej i tacy ludzie nie powinni pełnić takiej funkcji. Nawet jeśli KAR zrobił wiele, udzielił wielu pożyczek i te pieniądze trafiły do poszkodowanych i zostały dobrze rozdysponowane, to w tych przypadkach nie ma dla mnie taryfy ulgowej. Tutaj trzeba być po prostu bezwzględnie konsekwentnym i po prostu takich ludzi trzeba ukarać. Trzeba ich wskazać, pokazać, napiętnować, powiedzieć, nie ma przyzwolenia na takie sprawy w państwie polskim.
Zmieniamy temat. Jak się pan czuje jako jedna z twarzy afery Zonda Krypto?
Wie pan co, to jest, to są takie, jest taki dowcip, a właściwie był taki dowcip za komuny, gdzie mówiono, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdaje się
samochody, potem nie samochody, tylko rowery. Tak, to pamiętam.
Nie w Moskwie, tylko w Sankt Petersburgu, nie na Placu Czerwonym, tylko na dworcu i nie rowery, tylko zegarki i nie rozdaje, tylko kradnie.
Ale był pan zaskoczony, właśnie, kiedy poseł oczywiście Janusz Kowalski wyszedł na mównicę sejmową i powiedział posłowie Gomoła, Gramatyka
poseł
i Jaros.
Gomoła zaprosił mnie do zespołu. Nawet miałem się pojawić na jednym spotkaniu. Ale obowiązki ministerialne i tam przedłużające się obrady Sejmu doprowadziły do tego, że ja się nie mogłem pojawić na tym spotkaniu. Więc mogę panu powiedzieć jasno i wyraźnie, zresztą to napisałem na Twitterze. Nie brałem udziału w żadnych tajnych, otwartych, zamkniętych spotkaniach z wysłannikami jakiejkolwiek przedstawicieli tych biznesów czy przedsiębiorstw, czy przedsiębiorców prowadzących właśnie interesy związane z kryptowalutami, tym bardziej z Zonda Krypto. I teraz chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż łatwo w Polsce kogoś obrazić. Miałem taki sam przypadek, jak w Jeleniej Górze jakiś człowiek napisał, że ja posiadam niebieską kartę. Zaczęliśmy się z moją żoną zastanawiać, kto, czy ja, czy ona. Więc ja panu powiadam i też, żeby to jasno wybrzmiało. Tak, w takiej sytuacji ciężko walczyć z czymś takim. Ja nie mam niebieskiej karty, nie brałem udziału w tych spotkaniach, ale mimo wszystko
gdzieś się
uwagę,
to przykleja do człowieka.
Zwróćcie uwagę, jak można w ten sposób człowieka wciągnąć w coś, co w ogóle nie ma żadnych podstaw.
Tylko że wie pan, to trochę wy politycy też nie macie odpowiedzialności za słowo przekazywane. Wy, nie mówię teraz konkretnie o panu osobiście, ale o tej klasie politycznej, no bo dzisiaj, jak już jesteśmy przy tej aferze Zonda Krypto, ja szczerze naprawdę mam dość, bo jestem przekonany, że pół Polski będzie mówiło, że to jest afera Donalda Tuska, a drugie pół, że to jest afera polskiej prawicy. Tymczasem, nie wiem, to jest taka moja ocena, po prostu kilku, znowu jak pan powiedział, cwaniaków zadrwiło sobie z państwa polskiego, płacili wszystkim, mediom, oczywiście kupując reklamy, klubom sportowym dawało pieniądze na różnego rodzaju wydarzenia, na których pojawiali się politycy od prawa do lewa, wspierało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Polski Związek Olimpijski, całkowicie usypiając państwo, które kolejny raz nie zadziałało, a wy teraz świetnie dzielicie znowu Polaków na tych, którzy mówią, to jest afera Amber Gold 2.0, albo to jest afera polskiej prawicy.
Tylko ja, panie redaktorze, powiedziałem panu, że ja z tą sprawą Zenda Krypto nie mam żadnego kontaktu, żadnego związku. Nic mnie z tym nie łączy.
Ale jako Koalicja Obywatelska nie macie sobie nic do zarzucenia?
Ja uważam, że nie. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Wracając do sprawy KAR-u i tych pożyczek powodziowych. My te sprawy szybko rozwiązujemy. Dla nas, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, albo jest oskarżony i rażąco, powiedziałbym, naraża nasz szwank, nie tylko organizację, ale po prostu funkcjonowanie państwa, instytucji państwowych, on to powinien zostać odwołany. Co się dzieje z sytuacji, kiedy mamy informacje a propos polityków PiS-u, którzy wyjeżdżają gdzieś na jakąś wyspę w Hiszpanii, do jakiegoś ekskluzywnego hotelu, nie płacą przelewem, tylko płacą gotówką. W związku z tym pojawia się podejrzenie, czy rzeczywiście zapłacili, czy nie, bo to gotówką to wie pan, co można zrobić.
To też jest dziwne, szczerze, nigdy za loty nie płaciłem gotówką.
I nikt tego nie rozlicza. A my, co tu dużo mówić, jednak mamy standardy, których pilnujemy. I myślę, że to jest ta różnica między nami, między Koalicją Obywatelską, koalicją rządzącą, a opozycją, która nawet w takiej sytuacji połasiła się na tego typu, mówię o politykach poszczególnych, bo przecież brali udział w pisaniu tych poprawek, czynnie zadawali pytania, zgłaszali te poprawki. To są pewne kwestie, które powinien wyjaśnić wewnętrznie PiS. No i oczywiście będzie wyjaśniała prokuratura, a potem sądy.
A Roman Giertych jako broniący teraz Przemysława Krala, jak pan to ocenia?
Ja, to jest adwokatem i ci adwokaci mają, że tak powiem, prawo do tego, żeby... Każdy ma prawo do tego, żeby się bronić i każdy ma prawo do tego, żeby kogoś bronić. Natomiast jeżeli ktoś jest w polityce, jest parlamentarzystą, no to jednak powinien pewne standardy zachowywać. I pewnych spraw nie brać. Uważam, że to jest fatalna decyzja i osobiście bym go namawiał do tego, żeby zrezygnował z tej obrony. Jest w Polsce wielu adwokatów, którzy mogą godnie reprezentować interesy tych ludzi, którzy są po prostu w potrzebie i potrzebują adwokata. Pan Kral też takie prawo ma. Niech wybiera sobie kogoś innego wybrał sobie kogo chciał, a Roman Giertych nie powinien brać tej sprawy.
A namawiał pan do premiera Donalda Tuska, żeby jednak w Sejmie nie cytował zeznań człowieka oskarżonego. Ja miałem trochę takie déjà vu z opowieścią o postaci znanej, Jackiem Murańskim.
Ale to jest, myślę, że inna sytuacja. Jacek Murański i osoba oskarżona. Te informacje, ta sprawa jest naprawdę oburzająca. W tym sensie, że tam rzeczywiście popełniono przestępstwo, w tym najprawdopodobniej zamordowano człowieka. Tam pojawiają się bardzo duże pieniądze. Tam się też pojawiają pieniądze rosyjskie. Jest wiele wątków takich, które myślę, że z punktu widzenia naszej sytuacji geopolitycznej, tego miejsca, w którym dzisiaj Polska jest, ta sprawa powinna być wyjaśniona, tak żeby nikt inny w przyszłości nie łasił się na jakieś rosyjskie pieniądze, żeby nikt inny nie myślał o tym, żeby kogoś zamordować w sytuacji, kiedy te interesy się nie zgadzają. Wie pan, to są sprawy, które jednak chcemy żyć w państwie, które nie tylko jest państwem bezpiecznym, ale przede wszystkim państwem prawa, gdzie każdy może swobodnie prowadzić biznes i że między biznesmenami, jeżeli jest problem, to się wynajmuje adwokatów i prowadzi mediację, albo później siedzi do sądu.
Zgadzam się z panem całkowicie. Chciałbym żyć w takim państwie. Po wakacjach wróciliście do Sejmu. Był pan na tym piątkowym posiedzeniu?
Wróciłem, tak.
Naprawdę? Tam ktoś szczekał, kiedy przemawiał wiceminister Kosiniak-Kamysz?
Wicepremier.
Wicepremier, tak,
przepraszam. Obrony Narodowej, ważna osoba w rządzie. Tak, było słychać.
Ja nie byłem w stanie w to uwierzyć. To są takie standardy teraz obrad w polskim parlamencie?
Ja też miałem kłopot tego typu, że nie wiedziałem, o co tu chodzi. To są za odgłosy. Wie pan, ostatnio oglądałem ostatni Mohikanin, taki film, klasyka kina. I tam właśnie słyszałem poszczekiwania takich Indian. Nie wiedziałem, czy jestem na sali kinowej i słyszę i oglądam film, gdzie ktoś wydaje jakieś dziwne wrzaski, czy to jest okrzyki indiańskie, czy to jest podszczekiwanie. No później się okazało, że to było szczekanie psa. Ja przepraszam, Ja nie wiem.
Znaczy to, na to się przykro patrzy, no bo to są pieniądze publiczne. To jest praca, wasza praca w tym momencie, tak? Jak ktoś przychodzi w ten sposób...
Sejm to jest reprezentacja narodu. 460 osób z różnych części kraju, różnych płci, różnych poglądów, wyznań i też zachowań, ale też takich nie tylko standardów etycznych, moralnych, ale też takich, powiedziałbym, kulturalnych i osobistych. No, ktoś, kto idzie do Sejmu, powinien reprezentować jakieś wartości, jakiś poziom. Ten poziom został nieco, że tak powiem...
Obniżony, mówiąc delikatnie.
Tak. Ktoś powinien się dwa razy w języku gryźć, zanim coś takiego zrobi.
Ale na tym piątkowym posiedzeniu wybraliście też doktora Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie mówił pan dużo o tych różnicach pomiędzy wami a PiS-em, że jednak wy macie standardy, że jednak trzymacie się pewnych wartości. A tutaj postąpiliście dokładnie tak jak oni. Co więcej, powiem, postąpiliście w taki sposób, jaki jeszcze niedawno krytykowaliście. To znaczy dajecie do Trybunału Konstytucyjnego, co tu dużo mówić, no polityka, człowieka z ław rządowych, prawą rękę nie tylko premiera, ale szefa rządzącej partii. To jest trochę tak, że Donald Tusk triumfuje?
Wie pan co, ja nie widziałem Macieja Berka ze mną w jednym rzędzie przez 8 lat.
Może nie bywał
opozycji.
Pan na tych samych posiedzeniach nie. rządu?
Nie, nie, chwileczkę. Bywałem na posiedzeniach rządu, ale nie widziałem go jako aktywnego, czynnego polityka. To nie jest gość, który ma legitymację partyjną. Maciej Berek to jest osoba, która pełniła funkcję w rządzie, odpowiedzialną między innymi za tą politykę związaną z takim procesem legislacyjnym. Również ja z nim osobiście pracowałem przy deregulacji. Mogę powiedzieć tak, nie znam lepszego prawnika, który mógłby w Trybunale Konstytucyjnym oceniać również ten proces legislacyjny, bo też Trybunał Konstytucyjny od tego jest. Myśmy niestety go sprowadzili do walki politycznej, niż Maciej Berek. To jest osoba, która nie jest członkiem partii, nie brał udziału w pyskówkach partyjnych, jest urzędnikiem państwowym i naprawdę urzędnikiem przez duże U i duże P. P, myślę nie tylko o państwie, ale przede wszystkim o Polsce. I uważam, że takich ludzi powinniśmy skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo jest, jakie jest.
Znaczy, ja się z panem, zgadzam i powiem szczerze, że nawet z tego względu...
Krystyna Pawłowicz była zupełnie inną osobą.
Ale ja nie porównuję tych dwóch osób,
ale
tylko...
Nie pan zwrócił uwagę, jeżeli prezes Kaczyński mówi o Krystynie Pawłowicz jako osobie, która nie była czynnym politykiem i porównuje ją z Maciejem Berkiem, to jest pewna różnica.
Ja nie porównuję tych dwóch osób, natomiast dokładnie zgadzając się z panem, że Maciej Berek wyrobił sobie w rządzie i nie tylko w rządzie, myślę, że także wśród ludzi, którzy niekoniecznie rządu popierają, taką pozycję człowieka, który jest merytoryczny, który rzeczywiście zna się na swojej robocie, a teraz staje się trochę, po pierwsze, takim zderzakiem premiera, idzie na pierwszy front walki politycznej, jakby nie było, a z drugiej strony staje się trochę takim narzędziem upokorzenia koalicjantów, no bo przecież na początku, kiedy pojawiła się ta kandydatura, to i posłowie Lewicy, i Polski 2050 wszyscy mówili, że nie, że to jest fake news, to Maciej Berek zrezygnuje, to jest niemożliwe, a jeżeli już, to my za tym nie zagłosujemy. Tymczasem w piątek wszyscy grzecznie podnieśli rękę. Donald Tusk triumfował? No prawie wszyscy. Donald Tusk triumfował czy nie?
Wie pan co, myślę, że osobiście się zaangażował w popieranie kandydatury Macieja Berka. Ja akurat bardzo popierałem tę decyzję premiera Donalda Tuska. Uważam, że to był dobry wybór i to będzie dobra osoba w Trybunale Konstytucyjnym. Takich ludzi potrzebujemy. Potrzebuje Polska takich ludzi.
Przechodząc już na polskie podwórko, bardzo polskie podwórko i polskie podwórko dolnośląskie. Ja obserwowałem pana media społecznościowe, miałem wrażenie, że wakacji pan nie miał. Trochę pan pilnował tego Tajwanu. Jak się jeździło tym samochodem elektrycznym, który ma być polskim samochodem elektrycznym?
W oparciu o tajwańską technologię.
Jak się tym jeździ? Bo widziałem, że miał pan już przejażdżkę nim.
Rzeczywiście tak, miałem jazdę próbną. I ten test na mnie wypadł pozytywnie, chociaż ja nie jestem ekspertem od samochodów, jak pan wie doskonale, często poruszam się komunikacją publiczną i ten samochód nie jest mi taki bliski, ale wiem o tym, że Polacy marzą o tym, żeby mieć swoją własną markę samochodu.
A jaki jest taki realny termin, kiedy też rzeczywiście polski samochód elektryczny może być wyprodukowany?
Wie pan, myślę, że od wbicia łopaty to będą 2,5-3 lata, a myślę, że łopatę można wbić w ciągu kilku miesięcy. W związku z tym ten projekt rzeczywiście w fazie rozmów teraz na poziomie dwóch przedsiębiorstw, to jest Electromobility Polska, to jest firma, która która dzisiaj została zasilona środkami z KPO, 4,5 miliarda złotych, więc te pieniądze nie przepadną, tylko zostaną wydane właśnie na polski samochód elektryczny. No i bierzemy do tego partnerstwa Tajwańczyków, którzy robią, chyba, jeśli patrząc na Foxconn, to jest to światowy gigant, to jest 27 firma na świecie, która zatrudnia prawie 1 milion osób i która robi najbardziej zaawansowaną elektronikę, włącznie z tym telefonem, z którego ja korzystam, bo Roni jest na tym naklejka amerykańska, ale całość składają Tajwańczycy w oparciu o właśnie technologię Foxconn i TSMC, niektóre chipy. Muszę powiedzieć, że przyszłość to jest, i samochody elektryczne w przyszłości to jest tak naprawdę smartfon na kółkach. A my mamy do dyspozycji tych, którzy robią te najbardziej zaawansowane smartfony na świecie. I to jest, myślę, że olbrzymia szansa dla nas też również na pozyskanie technologii i tajwańskiej technologii, która nie ma wtyczek, nie ma backdoorów, którymi mogą być wyprowadzane informacje. Przestrzegam przed używaniem samochodów z pewnego państwa, które być może skanują polskie ulice i nie wiadomo, co jeszcze rejestrują. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby jednak w przyszłości wybierać tych partnerów, którzy dają nam know-how, dają nam tę wiedzę technologiczną i dają nam też pewność, że ta technologia zostaje u nas i że pewne informacje nie wyciekają na zewnątrz.
Pytam pana o ten Tajwan, bo trzeba przyznać, że kiedy pan po raz pierwszy zaczął mówić o tym, że sprowadzi tutaj gigantyczną inwestycję, która da kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, która wprowadzi Polskę na zupełnie inny poziom rozwoju technologicznego, to wielu tak uśmiechało się trochę pod nosem i myślało sobie, a Jarosław znalazł sobie fajne miejsce na wycieczki. Tymczasem jak została ogłoszona decyzja o budowie parku technologicznego w Miękini, to nagle wielu znalazło się takich, którzy wypinali pierś do medali. Czuł pan taki triumf?
Wiem, co to jest tak, że na początku się z ciebie śmieją, potem zaczynają cię zwalczać, a na końcu wygrywasz. Więc tak wygrałem. Miałem pewną... Ja się zainspirowałem książką Wojna o chipy. Polecam ją każdemu, kto myśli o Polsce i o tym, jak Polska ma też wziąć udział w wyścigu technologicznym, bo mamy zdolnych inżynierów. Wykorzystajmy tę szansę, którą daje nam historia, gdzie geopolityka jest nieubłagalna i powoduje to, że państwa, które wierzą w te same wartości, muszą ze sobą współpracować. To są państwa, to jest ten sojusz euroatlantycki, czyli Europa i Stany Zjednoczone, Kanada, ale też i państwa na Pacyfiku, Japonia, ale też chociażby partnerzy nasi z Tajwanu, z tej wyspy, która jest tak ważna i kluczowa dla światowej produkcji przemysłowej, właśnie tej produkcji, która jest oparta o nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim o elektronikę, która jest nieodzownym elementem naszego życia.
Powiedział pan kiedyś, kto ma surowce, ten ma władzę i potem widziałem, że mówił pan o tym, że zamierzamy to wykorzystać. Dolina Miedziowa to plan na Polskę. Już ostatnie pytanie, tak, już dostaję znak, że już czas nas minął. Dolina Miedziowa to plan na Polskę. To jakiś nowy projekt? Będziemy coś w rodzaju Doliny Krzemowej?
Tak jak każdy chciałby mieć Dolinę Krzemową, ale nikt nie jest w stanie zrobić jej w ten sam sposób. My możemy zrobić Dolinę Miedziową, dlatego że miedź jest nieodzownym elementem wielu urządzeń. Telefony, o którym przed chwilą mówiłem, i baterii do samochodów, ale też i tych wiatraków, które generują energię i produkują energię elektryczną. Ta miedź jest potrzebna. Ona, pomimo tego, że występuje, jest jej bardzo dużo na świecie, to jednak jest pierwiastkiem krytycznym. Zapotrzebowanie miedź będzie rosło, a my ten surowiec mamy. Mało tego, mamy srebro, które też jest wykorzystywane w telefonach komórkowych i produkujemy też złoto. Tu, na Dolnym Śląsku, w KGHM-ie. To jest wartość, którą myśmy nie wykorzystywali. Trochę mam takie wrażenie, że my jesteśmy takim państwem, które wydobywa tę miedź i tą rudę oddaje do huty w tym całym procesie technologicznym, nie wnikając, bo mam mało czasu, i dalej ją sprzedajemy. I nie robimy tutaj tej wartości dodanej. Oczywiście telefonika korzysta z tego surowca i wiele firm, chociażby w energetyce i kładzie kable, korzysta z tego. Natomiast zastosowanie miedzi jest nie tylko w energetyce i w budownictwie, przede wszystkim też w nowych technologiach. Płytki PCB, na których umieszczane są chipy, no to są płytki, które w dużej mierze są oparte o miedź. Ta miedź jest elementem, który może być kołem zamachowym do zbudowania w Polsce produkcji przemysłowej tej nowej elektroniki, która będzie potrzebna Europie. A geopolityka wymusza i COVID, ale też i inne sytuacje, wymusza regionalizację produkcji, deglobalizację. I to jest nasza szansa. I to jest szansa Polski na to, żeby nie tylko zbudować polski samochód elektryczny, ale w przyszłości roboty i inne.
I chciałbym, żeby te marzenia się ziściły. I jak to pan powiedział, ponadkadencyjnie i ponadpartyjnie. To by było rewelacyjnie.
Jak powiedziałem, przy okazji samochodu elektrycznego my dowodzimy, a nie gadamy.
Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, był dziś gościem Radia Rodzina. Trochę dłużej niż zwykle, ale to pierwsza po wakacjach. Dlatego myślę, że Dziękuję. Słuchacze to zrozumieją. Dobrego dnia.
Dziękuję. Dobrego tygodnia. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.